Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada zmiany m.in. w zakresie prawa do pracy w przypadku opiekunów osób z niepełnosprawnościami bez utraty świadczenia. Ma to polegać nie tylko na odblokowaniu możliwości pracy przy zachowaniu świadczenia, ale także na dodatkowym wsparciu asystenta, gdy opiekun podejmie pracę. Między innymi o tym dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Z danych wynika, że osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest w Polsce około 600 tysięcy, a ponad 990 tysięcy ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opiekunowie takich osób, którzy decydują się na pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, nie mogą podjąć pracy, bo wtedy stracą prawo do tego świadczenia. To powinno się zmienić. Słychać już takie głosy i urzędnicy pracują nad zmianami. Wśród zapowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej są m.in. utrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów przy podjęciu pracy, wsparcie asystenta, przyznanie świadczenia opiekuńczego niezależnie od czasu powstania niepełnosprawności. A walczy o to m.in. Agnieszka Oczkowska, mama dzieci z niepełnosprawnościami.
Moja historia zaczęła się 30 lat temu, kiedy urodziłam pierwszą córkę, Ewę. Ewa urodziła się z wadą genetyczną galaktozemią. To jest taka choroba metaboliczna. Ale niestety w przypadku Ewy była bardzo późno rozpoznana i pozostawiła u niej trwałe ślady w postaci niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Po 12 latach urodziłam kolejne dziecko, Franciszka. Franciszek urodził się wolno od galaktozemii, ale urodził się bez prawego przedramienia, więc tutaj mamy do czynienia z niepełnosprawnością ruchową. W wieku 7 lat u Franciszka rozpoznano też guz podwzgórza mózgu i właściwie jednocześnie zachorował na cukrzycę typu pierwszego. Miałam jeszcze jedno dziecko, cudownego syna Jasia, który zmarł w sierpniu po 14 latach życia. Janek był dzieckiem bardzo ciężko chorym, w głębokim stopniu niepełnosprawności, leżącym, niemówiącym, niesiedzącym, oddychającym za pomocą respiratora. Także jeśli chodzi o rodzaje niepełnosprawności, to w moim domu był ich i jest nadal cały przekrój. Radzić sobie trzeba oczywiście i w sensie emocjonalnym, i w sensie finansowym. No jak radzić sobie w sensie emocjonalnym, to no oczywiście jest to bardzo trudne. My akurat jesteśmy silną rodziną. Ja mam wspaniałego męża, przyjaciół wokół siebie i mimo tego, że te emocje wiele razy były dla mnie bardzo trudne, były okresy naprawdę załamań, nawet psychicznych, jakoś emocjonalnie udało nam się pozostać rodziną szczęśliwą. Teraz jesteśmy oczywiście w takim bardzo trudnym okresie żałoby, ponieważ minęło tylko kilka miesięcy od śmierci Jasia, więc ta rana jest jeszcze bardzo świeża. Choć nie wiem, czy ona się kiedyś zabliźni. Nie oczekuję tutaj tego, że czas uleczy rany, więc myślę, że trzeba mówić o tym już teraz, tym bardziej, że jest to temat ważny dla wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ponieważ tak ciężko chore i niepełnosprawne dzieci zdarza się, że nie żyją długo.
Ale nie zamknęliście się w czterech ścianach, bo walczy pani o prawa, tak w skrócie powiem, osób z niepełnosprawnościami. Walczy pani między innymi, by opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogli pracować.
Problem jest w aktualnym ustawodawstwie, które zabrania rodzicowi dziecka niepełnosprawnego, oczywiście także opiekunowi nie dziecka, tylko innych osób. Ja walczę o prawa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Dlatego mówię, że prawo zabrania rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z racji odejścia od pracy po to, żeby się stale opiekować dzieckiem, zabrania pracować. Ci rodzice muszą pozostać bierni zawodowo. Jest to szalenie krzywdzący przepis, obrażający opiekunów osób niepełnosprawnych i po prostu zły. Zły z wielu powodów. Przede wszystkim jest zły dlatego, że życie z taką osobą, dzieckiem niepełnosprawnym, polega na tym, że właściwie bardzo często musimy podejmować różne decyzje medyczne, dokonywać wyborów. Jeżeli jest taka sytuacja, że tylko jedno z rodziców opiekuje się na stałe tym dzieckiem w domu, a drugie, na przykład tak jak jest to w mojej rodzinie, pracuje na dwa etaty, żeby w jakiś sposób utrzymać rodzinę, to ten rodzic pracujący tak naprawdę on nie ma szansy wiedzieć, jaką decyzję należy podjąć. A są to trudne decyzje, to są decyzje na przykład takiego rodzaju, czy dziecku już założyć rurkę tracheostomijną, czy poczekać jeszcze 2 miesiące. I nie ma tutaj dobrego rozwiązania, bo każde z tych rozwiązań jest tak naprawdę złe. Należy tylko wybrać przewagę korzyści nad wadami. I w takiej sytuacji, kiedy to jedno z rodziców nie ma obserwacji, ono zazwyczaj powie, no nie wiem, kochanie, no ty wiesz lepiej, zróbmy tak, jak ty uważasz. I wtedy to odium odpowiedzialności spada na jednego z rodziców. Wchodzą też kwestie emocjonalne takie, że ten rodzic opiekujący się dzieckiem w domu, on jest tak naprawdę uwięziony w czterech ścianach. On nie może nigdzie wyjść, wszyscy są w pracy, a on cały czas latami, jest w domu, ciągle podejmuje te same czynności trudne, żmudne, polegające na opiece na przykład nad człowiekiem przewlekle chorym, bo to świadczenie nie przysługuje wszystkim niepełnosprawnym. Do takiego świadczenia kwalifikują rodzica tylko dzieci, naprawdę bardzo ciężko chore. I druga kwestia to jest taka, która właśnie dotknęła moją rodzinę, czyli śmierć dziecka. Taki rodzic zostaje bez pracy, bez zasiłku, jest często nieaktualny zawodowo i jest mu naprawdę bardzo trudno wrócić na rynek pracy. A gdyby udało się tak, na przykład w mojej rodzinie było to możliwe w momencie przechodzenia przeze mnie na świadczenie pielęgnacyjne, że jedno z rodziców mogłoby pracować na przykład chociażby w minimalnym wymiarze czasu pracy, jeden dzień w tygodniu, a pozostałe 4 dni opiekowałoby się dzieckiem, wtedy ta osoba nie traciłaby aktualności zawodowej. Byłoby jej łatwiej po tych latach wrócić na rynek pracy. I to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, ponieważ ja jestem osobą bardzo aktywną, a jeszcze od sierpnia nie udało mi się znaleźć pracy. Współmałżonek czy kto inny, kto zostałby w ten dzień z chorym, przecież może równie dobrze się nim opiekować. To oczywiście przecież nikt z nas, rodziców, nie myśli o tym, żeby pójść do pracy i zostawić dziecko samo w domu. Dziecko musi naturalnie pozostać pod dobrą opieką i tak też będzie. Ważne też jest, żeby powiedzieć o tym, że oczywiście nie wszyscy rodzice mogą pójść do pracy i nie wszyscy rodzice mogą pójść do pracy w każdym okresie życia tego dziecka, bo u osób przewlekle chorych, mówię to z swojego doświadczenia, jest zazwyczaj tak, że albo stan jest stabilny, a przez na przykład 1-2 lata później ten stan może się pogorszyć i wtedy na przykład w ogóle nie można będzie odejść od łóżka, może się poprawić znowu jakąś tam sinusoidą i tutaj należy na to też reagować i jeżeli rodzic chociażby nie wyraża woli albo nie chce pracować, to oczywiście nie powinien mieć takiego obowiązku pobierając świadczenie pielęgnacyjne, więc tutaj wybór powinien należeć do każdej rodziny. Ale w sytuacji, kiedy rodzina ma możliwość zorganizowania opieki nad chorym dzieckiem w taki sposób, że jedno z rodziców mogłoby pójść do pracy, nie mówię, że na cały, a być może na cały, bo może są to rodziny takie, które potrafią to zorganizować w pełnym wymiarze czasu pracy, to prawo nie powinno im tego zabraniać.
Czy rodzice dzieci, czy też osób z niepełnosprawnościami mierzą się z takim stereotypem, który spotyka też matki małych dzieci, że a skoro ma dzieci, a tu jeszcze dochodzi niepełnosprawność, to nie będzie wartościowym pracownikiem, bo pewnie będzie ciągle siedzieć na zwolnieniach.
No niestety te stereotypy funkcjonują. Chociaż ja zawsze bronię kobiet, które są bardzo dobrze zorganizowane.
Myślę, że i rzeczywiście bardziej czasami.
Tak, bardziej
kobiety,
niż mężczyźni.
Które są bardziej obciążone różnymi obowiązkami.
I ja przez wiele lat pracowałam również na kierowniczym stanowisku i bardzo chętnie pracowałam z kobietami i nigdy nie zwracałam uwagi na to, czy one mają dzieci, czy tych dzieci nie mają, bo naprawdę to jest stereotyp i nie na tym polega to, że pracownik jest dobry, sumienny, wytrwały, obowiązkowy. To, czy ma dzieci, czy tych dzieci nie ma naprawdę, czy dzieci z niepełnosprawnością. Tutaj należałoby ten stereotyp obalić. Naprawdę nie traktujemy niepełnosprawnych jako obciążenie. Wiedzmy, że osoby niepełnosprawne, czy rodzice, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, one mają naprawdę bardzo duże zacięcie do tego, żeby żyć normalnie, żeby dobrze pracować, żeby być docenianym na rynku.
Oczywiście powrotu do pandemii nikt z nas nie chce, bo wiele złego wyrządziła na całym świecie, ale myślę, że pandemia w pewien sposób pokazała i otworzyła taką możliwość pracy zdalnej. To też jest szansa dla opiekunów, rodziców, osób z niepełnosprawnościami, że pewne rzeczy można robić zdalnie, że tu nie trzeba tak naprawdę wychodzić na 8 czy nawet na 4 godziny z domu każdego dnia.
Oczywiście, że tak. Opiekunowie osób niepełnosprawnych naprawdę mają różne zawody. Mogą być grafikami, mogą być prawnikami, dziennikarzami i tutaj praca zdalna jak najbardziej jest dobra i efektywna.
Oczywiście niepełnosprawność w rodzinie zmienia życie każdego, ale też nie powinna powodować tego, że na całe życie inni członkowie rodziny powinni zamknąć się w tych czterech ścianach.
No tak, to jest bardzo ważny temat, dlatego ja prowadząc bloga, mini bloga Troje Dzieci na Facebooku i Rodzinka z Piernikowego Miasta na Instagramie, staram się pokazać, że moje niepełnosprawne dzieci i my jako ich rodzice jesteśmy tacy sami jak inni ludzie, że nic co ludzkie nie jest nam obce, że mamy takie same marzenia, takie same pragnienia, takie same problemy, denerwują nas często te same rzeczy, które denerwują ludzi zdrowych, oczywiście. Dzieci niepełnosprawne i rodzice osób niepełnosprawnych, ludzie niepełnosprawni mają trudniej w życiu. I tego nie możemy łaskawie określić, że jesteśmy zupełnie tak jak zdrowi ludzie, bo mają więcej ograniczeń, czy to ruchowych, czy intelektualnych, jest im trudniej, ale są i chcą być normalnymi, zwykłymi ludźmi.
Nie można całe życie zadawać sobie pytania, dlaczego mnie to spotkało, tylko tak organizować to swoje życie, żeby, tak jak pani mówiła, żyć normalnie, mieć możliwość pracy, rozwijania swoich zainteresowań i uczestniczenia w tym życiu społecznym.
Naturalnie. To jest szalenie ważne. Te pytania, dlaczego mnie to spotkało, one naprawdę do niczego nie prowadzą. To jest ślepa uliczka i ślepy zakątek. Każdy ma jedno życie i obojętnie jakie ono jest, innego nie będzie miał. Dlatego trzeba je zaakceptować i z każdego życia, z każdej sytuacji można przekuć ją na coś dobrego. Ja zawsze moim dzieciom powtarzałam, jeżeli spadną ci kamienie pod nogi, zbuduj z nich schody. Ale też trzeba powiedzieć, że w naszym systemie, w naszym państwie to nie jest takie proste, ponieważ to świadczenie pielęgnacyjne jest bardzo niskie. Wynosiło, jak mój najmłodszy syn jeszcze żył, 2100 zł, teraz chyba wynosi 2400. I też niezależnie od tego, ile chorych dzieci kwalifikujących rodzinę do tego świadczenia jest w domu. W moim domu na przykład w pewnym momencie była trójka takich dzieci. Świadczenie jest zawsze tylko jedno. To jest naprawdę bardzo mało, jeżeli chcemy je podzielić na wszystko, co jest potrzebne. To świadczenie musimy podzielić na rachunki, na jedzenie, na ubranie i ono musi wystarczyć zarówno na opiekuna, jak i na dziecko. Dlatego to bardzo doskwiera niepełnosprawnym i rodzinom z osobami niepełnosprawnymi. Po prostu doskwiera bieda, brak pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stąd też wzięły się moje blogi, blog Troje Dzieci, po to, żeby tam walczyć o pieniądze na leczenie, o procent podatku. Musieliśmy się stać menadżerami swoich dzieci. Chcemy czy nie chcemy. Nie ma wyjścia, mimo że metody leczenia, różnych terapii są dostępne, nie możemy za nie zapłacić.
Tu, żeby to jasno wybrzmiało, jeśli chodzi o to świadczenie pielęgnacyjne, to o czym pani powiedziała, w przypadku trójki dzieci z niepełnosprawnością świadczenie jest jedno. To nie jest trzy razy ponad te 2000 zł, tylko to jest raz ponad 2000 zł.
Tak.
Stąd ta walka o możliwość podjęcia pracy, czy też walka o to, żeby to świadczenie też było wyższe.
O to, żeby świadczenie przysługiwało każdemu niepełnosprawnemu dziecku. O to, żeby rodzic miał prawo pracować. O to, żeby zmienić system orzekania o niepełnosprawności już w momencie orzeczeń o niepełnosprawności. Żeby każdy niepełnosprawny dostawał to, co jest jemu, konkretnie jemu potrzebne. Czyli w orzeczeniu, żeby były zapisane tego rodzaju terapie, tego rodzaju pomoc. Bo jak już mówiliśmy na początku audycji, nawet w mojej rodzinie zdarzyły się niepełnosprawności różne, intelektualna, ruchowa, głęboka. I teraz te osoby, one mają różne potrzeby. Moja najstarsza córka Ewa potrzebuje zmiany ustawodawstwa, żeby mogła się uniezależniać i żeby mogła pójść do pracy. Być może potrzebowałaby jakiegoś mieszkania wspierającego, żeby mogła się usamodzielnić. Franciszek jest niepełnosprawny ruchowo, potrzebuje dobrych protez, potrzebuje dobrego leczenia cukrzycy. A Janek potrzebował kogoś, kto przyszedłby do domu, jakiś asystent wykwalifikowany. Ja na przykład, żebym z mężem partnerze mogła raz wyjść razem do kina, a nie zawsze oddzielnie.
Gdzie szukać tych informacji, które pani zamieszcza w sieci?
Serdecznie zapraszam na Facebook Troje Dzieci, to jest rodzaj takiego mikrobloga. I serdecznie zapraszam na Instagram Rodzinka z Piernikowego Miasta.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A teraz odwiedzimy Czarną Białostocką i działający tam warsztat terapii zajęciowej.
Tu są szafeczki, szatnie uczestników naszych.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kogo nie widziałam. Dzień dobry. Tu jest nasza świetlica, na której odbywają się posiłki, które uczestnicy przygotowują sami. W tej chwili warsztat terapii zajęciowej liczy 30 uczestników.
Kierownik warsztatu terapii zajęciowej Magdalena Staniszczak.
Na początku było ich 25, później z racji tego, że ilość osób niepełnosprawnych wyrażała chęć przybycia do takich warsztatów terapii, powstała kolejna pracownia i w tej chwili jest to pobyt dzienny 30 uczestników Czarnej Białostockiej i okolic. Warsztat terapii zajęciowej realizuje cykliczne zadania i jest to na przykład festiwal pieśni patriotycznej i żołnierskiej osób niepełnosprawnych o Czarną Różę. W przeglądzie biorą udział inne placówki. Ma to na celu kultywowanie pamięci i ducha patriotyzmu. Kolejnym zadaniem cyklicznym jest plener twórczy w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, w czasie którego staramy się rozwijać twórczą aktywność, ekspresję plastyczną oraz poczucie odpowiedzialności. Przy współpracy z naszym psychologiem wzbudzamy prozdrowotną postawę życiową, nastawioną na troskę o siebie i relacje z innymi. Następnym zadaniem, jakie realizujemy, jest to konkurs bożonarodzeniowy Gwiazda Betlejemska. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych i rozwijanie inwencji twórczej. W takim konkursie plastycznym biorą również udział inne placówki. Jest to wspaniała okazja do doskonalenia współpracy, komunikacji i zbliżenia między nami.
Żebyśmy się też wymieniali różnymi pomysłami.
Księgowa Magdalena Rybakiewicz.
I te osoby miały taką świadomość, że mogą gdzieś jeszcze coś innego zrobić niż tylko przyjść, posiedzieć i tyle.
To są takie podstawowe zadania cykliczne.
To są takie wydarzenia ważne, które tworzą kalendarz waszej pracy. A jak wygląda dzień?
Rozpoczynamy naszą pracę warsztatu od godziny 7.30 i pracujemy do 15.30. Z rana schodzą się uczestnicy, codziennie piją kawkę, jedzą śniadanie, a później dopiero rozchodzą się do pracowni terapeutycznych. Naszą pracownią terapeutyczną między innymi jest pracownia życia codziennego, w której codziennie uczestnicy przygotowują posiłki dla siebie i codziennie jest to ciepły posiłek, który o godzinie 11 wspólnie spożywamy w naszej świetlicy. Następnie mamy czas wolny dla uczestników po zjedzeniu posiłku. Również jest to kawka, herbatka, wspólne rozmowy i później po tej takiej przerwie około pół godziny do godziny z powrotem rozchodzimy się do naszych pracowni terapeutycznych. Mamy 5 pracowni terapeutycznych.
W placówce jest prowadzona rehabilitacja społeczna i zawodowa.
Terapeutka Izabela Nosko.
Jest organizowany podział ze względu na ich stan psychofizyczny, zainteresowania, umiejętności i zdolności. W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności, które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia w warunkach chronionych. Oprócz nauki czynności zawodowych rozwijają zaradność osobistą, samodzielność społeczną, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, tolerancję, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Głównie zwracamy uwagę na ich zainteresowania, by mogli te zainteresowania rozwijać jak najbardziej. Mamy różne tematyczne pracownie, na przykład w pracowni życia codziennego, oprócz nauki sporządzania posiłków, prowadzone są treningi umiejętności społecznych, między innymi treningi kulinarne dotyczące zdrowego odżywiania, też higieniczne treningi przede wszystkim. Obserwowani są uczestnicy pod kątem defektów, jakie mają. Jeżeli nie potrafią ubierać się stosownie do danej pogody, są przeprowadzone tego typu treningi. O co chodzi? Głównie o to, żeby zaobserwować uczestnika, w jakich sferach ma defekty i podnosić jego kompetencje, żeby ich życie było jak najbardziej funkcjonalne i przystosowane do życia społecznego. Mamy też pracownię plastyczną. Tutaj skupiamy się na zainteresowaniach artystycznych. Bierzemy udział w różnych konkursach poza placówką. Też zajmujemy czołowe miejsca. Są uczestnicy, którzy rozwijają swoje pasje. Mamy osoby, które tkają na krosnach, malują na szkle, czy też uprawiają haft diamentowy. W zależności od zainteresowań i oczywiście sprawności fizycznej i psychofizycznej. Mamy też pracownię ceramiczną, pracownię artystyczną i działań twórczych, komputerową. Także w zależności od zainteresowań każdy może sobie znaleźć coś ciekawego i się rozwijać w danej dziedzinie.
Tutaj mamy pracownię artystyczną i działań twórczych. Teraz przejdziemy do pracowni ceramicznej.
Bardzo kreatywna, uspokajająca może trochę?
Kreatywna i uspokajająca dla osób, które lubią tą glinę.
A są takie?
Jest kilka. Jest kilka osób, tak.
Co tworzycie tutaj? A są talerze.
Paterki różnego rodzaju, kubeczki, filiżanki, talerze. Doniczki, misy. Tutaj jest pracownia życia codziennego. Dzień dobry.
Tu człowiek uczy się samodzielności. Wiadomo, rodzice wiecznie żyją. No i takie warsztaty są potrzebne.
A co pani najbardziej lubi tu robić?
O, najbardziej to lubię torebki robić na szydełku, na sznurkach, drutach. Bo to jest drugi dom nasz.
Idziemy dalej. Teraz na górę.
Są osoby, które na przykład odkrywają jakiś talent, czy artystyczny, czy lubią czytać książki, czy bardziej skupiają się na obsłudze komputera. Wszystko zależy od nas, żeby zaobserwować, czym dana osoba się interesuje i rozwijać dane zainteresowania. Dzięki temu uczestnicy chętnie przychodzą na nasze zajęcia, mają więcej możliwości. Tak samo wiadomo, że w dzisiejszym czasie zwykła obsługa komputera jest bardzo istotna. Nie mają tych barier, żeby obsługiwać dane urządzenia. Przeprowadzamy też treningi społeczne typu wyjścia do sklepów, żeby pomóc im na przykład robić zakupy. Zwykłe takie podstawowe czynności, bo dla niektórych taki kontakt z osobą pełnosprawną, nawet robienie zakupów sprawia trudność ze względu na tą barierę odzywania się, czy na przykład liczenia pieniążków. Także to wszystko wynika z obserwacji dana osoba, z czym ma jakiś tam problem. Obserwacja, jeszcze raz obserwacja, w czym można im pomóc, rozmowa przede wszystkim też, bo dzięki temu się dowiemy, z czym dana osoba ma największą trudność. Także nastawiamy się głównie na komunikację. Praca w grupie też pozwala im zawierać nowe znajomości.
Czy macie poczucie i czy można tak powiedzieć w skrócie, że uczycie życia?
Jak najbardziej. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, jak najbardziej uczymy życia i staramy się, żeby to im jakoś wychodziło, żeby byli bardziej otwarci na ludzi, na świat ich otaczający, co często sprawia im dużą trudność.
Warsztat terapii zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzi Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem. A w Bezbarier dziś to wszystko. Do usłyszenia.